Chwała Bogu, bracia i siostry. A świętym Pańskim łaska i pokój. Cieszę się, że mogę tutaj być w środę i że jest tyle osób, które są spragnione tego, żeby bliżej poznać Boga. I kiedy tutaj stałem i śpiewaliśmy, zastanawiałem się, ile osób było wtedy, kiedy ten list do Galacjan był odczytywany w Galacji. Ile osób wytrwało te ciężkie momenty, kiedy Paweł pisał o głupi Galacjanie. I parę innych słów, które są tutaj słowami napomnienia. I przypadły mi takie właśnie to wersety, które są trochę słowami napomnienia, ale starałem się dojrzeć w nich coś głębszego, czym chcę się z wami dzisiaj podzielić. I jestem wdzięczny Bogu za to, że możemy studiować list do Galacjan, który człowiek już czytał i czytał, a kiedy czyta go fragment po fragmencie, zastanawia się i szuka odnośników w pozostałym treści Słowa Bożego, to nagle to wszystko robi się 3 i 4D i zaczynamy rozumieć więcej. I naprawdę jesteśmy błogosławieni, bo Galacjanie mieli odczytany ten list, ale my mamy jeszcze całą masę innych listów, cały Nowy Testament i cały Stary Testament i możemy znacznie głębiej wejść w temat, który między innymi dzisiaj będziemy omawiać. Chciałbym się tylko krótko pomodlić. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty zgromadziłeś nas w Chrystusie w jedno, jako jeden lud, gdzie nie ma już ani Żyda, ani Greka, ani kobieta, ani mężczyzna, ani niewolnika, ale wszyscy powołani zostaliśmy do wolności w Chrystusie Jezusie. Ja tak proszę Cię, abyś Ty objawił nam prawdę swojego słowa i prawdę planu wieków o tym, że nie ma innej Ewangelii, jak ta jedyna, prawdziwa w Synu Twoim Jezusie Chrystusie, abyśmy poznawali jedynego, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, naszego Pana, aby to życie, do którego nas powołałeś, ono w nas wylewało się i przelewało, Panie, a my, abyśmy w dziękczynieniu oddawali Tobie chwałę za tą łaskę, którą nas obdarowałeś swoim umiłowanym Synu. Amen. Jesteśmy w liście do Galacjan w 4 rozdziale. Chciałbym najpierw przeczytać tekst, który dzisiaj posłuży nam do rozważania, a potem przyjrzymy się poszczególnym myślom. Wyłapałem 5 takich myśli, którymi chciałbym się podzielić, abyśmy wniknęli bardziej w tekst. List do Galacjan, 4 rozdział, od wersetu 8 do 19. Wprawdzie kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani, dlaczego znów zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, pod którymi ponownie chcecie służyć? Przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. Boję się o was, czy w jakiś sposób nie trudziłem się dla was na darmo. Błagam was, bracia, stawajcie się tacy jak ja, gdyż i ja jak wy. W niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że po raz pierwszy głosiłem wam Ewangelię z powodu słabości ciała. I chociaż moje ciało było dla was próbą, nie pogardziliście mną, ani nie wypluliście mnie, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzież więc jest wasze szczęście? Bo zaświadczam wam, że gdyby było można, wyłupilibyście oczy sobie i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Zabiegają o was nie ze szlachetnych pobudek, lecz po to, by was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Piękną zaś rzeczą jest zabiegać w dobrej sprawie, zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Dzieci moje, znów w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. To jest fragment, któremu chcemy dzisiaj się przyjrzeć. Mówiliśmy już o tym, że nie ma innej Ewangelii, jest tylko ta jedyna. I że nikt, kto stara się ją wypaczyć, nie ujdzie gniewu Bożego. A i my, abyśmy nabierali mądrości do tego, aby nie dać się od niej odwodzić, nie stawać się niewolnikami ludzi, systemów religijnych, kolejnych rzeczy. Mówiliśmy o tym, że prawo jest przewodnikiem do Chrystusa, że prawo jest dobre, ale to grzech uwidocznił się przy prawie. Że prawo prowadziło nas jak poręcz do Chrystusa, aby usprawiedliwiony był każdy, kto uwierzy. Mówiliśmy o tym, że jesteśmy dziedzicami obietnicy, która była dana Abrahamowi. Że prawo nie ważniło obietnicy, ale było dane na jakiś czas. Ale w Chrystusie wypełniła się obietnica i synostwo, które jest w Chrystusie Jezusie i którego my jesteśmy beneficjentami. Ono jest wypełnieniem obietnicy Abrahamowej. Mówiliśmy o tym, że usprawiedliwienie jest z wiary zatem, a nie z prawa. A w 3:27 czytamy w Galacjan, że odziani jesteśmy w Chrystusa. Same piękne rzeczy. Zanim przejdę do pierwszej myśli, chciałem wrócić do trzech wersetów z 4 rozdziału od 3, gdzie apostoł pisze: podobnie i my, gdy byliśmy niedojrzali, pozostawaliśmy zniewoleni pod żywiołami świata. Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, Bóg wysłał swojego Syna, który narodził się z kobiety. Narodził się pod prawem, aby wykupić tych, którzy byli pod prawem, abyśmy dostąpili usynowienia. A ponieważ jesteście synami, Bóg wysłał do waszych serc ducha swojego Syna, wołającego: Abba, Ojcze. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Wprawdzie kiedyś, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Teraz jednak, gdy poznaliście Boga, a raczej gdy zostaliście przez Boga poznani. I tu chciałbym się zatrzymać i zająć się tą pierwszą myślą, o której pisze apostoł Paweł i której wierzę, że dotyczy cała Biblia. Że poznajemy Boga. Że On daje się poznać. I nie myślimy tutaj o tym greckim poznaniu intelektualnym, ale myślimy o tym, czego doświadczamy mocą Ducha Świętego. Kto, każdy człowiek, który narodził się z Ducha, który został napełniony Duchem Świętym, on zrozumiał, że stała się zmiana. Stała się zmiana, jakiej nigdy nie było, bo oto doświadczył czegoś, czego nie było do tej pory mu dane doświadczać. Nie było to znane. Nie było to według ciała, ale stało się to według Ducha i doświadczył Boga. I mówimy często, że poznaliśmy Boga, ale apostoł mówi, gdy poznaliście Boga, a tak naprawdę to zostaliście przez Boga poznani. I tak sobie myślałem o tym, bo przecież wszystko jest z łaski. Kiedy poznajemy Boga, to dlatego, że to On daje się poznać. Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: nie wy mnie wybraliście, to ja was wybrałem. I ten list, ja widzę dwie rzeczy. Widzę wiele cielesności w postawie Galacjan i w postawie tych, którzy przychodzili do nich, aby ich nękać prawem. I widzę Pawła, który żyje i mówi: żyje we mnie Chrystus. Ludzie, w ogóle mówimy o dwóch odrębnych świadomościach, o dwóch innych światach. Wy zastanawiacie się, co robić, czego nie robić, co pić, co jeść, czy zachowywać takie pory roku, czy inne. A ja wam mówię, że żywy Bóg przyszedł do mojego życia, napełnił mnie swoim duchem i zmienił wszystko. W ogóle rozmawiamy o innych rzeczywistościach, mówi Paweł. I stara się z tej strony, z tej i z tej podkreślić to na każdym. Mówi: nie ma innej Ewangelii, jesteście dziećmi Abrahama. Prawo było tylko po to. Wyjaśnia, aby obalić wszystkie te argumenty, które człowiek cielesny przyjmuje tylko na poziomie rozumu. Ale on mówi: musicie doświadczyć Boga żywego. I mówi do Galacjan: wy już Go doświadczyliście. Bo czy Ducha Świętego dostaliście przez uczynki prawa, czy przez słuchanie z wiarą? Mówi: On posłał do serc waszych ducha swojego Syna, przez którego mówicie: Abba, Ojcze. Pastor mówił o tym w niedzielę. Kto jest usynowiony? Kto może powiedzieć: Abba, Ojcze? O takim poznaniu Boga mówimy. On wyszedł nam naprzeciw. Jezus powiedział: a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego, prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. To jest życie wieczne, aby Go poznali, ale poznali Go przez Ducha. Nie przez uczynki takie czy inne, wyrzeczenia, przyrzeczenia, nakazy, zakazy, ale by doświadczyli usynowienia przez Ducha. Wybrałem 3 takie fragmenty, które o tym mówią, które są bardzo bliskie mojemu sercu i nie musiałem ich specjalnie szukać, po prostu już żyję nimi od lat. To jest pierwszy fragment, to jest Jana 14, od 19 i 20, 2 wersety tylko. Jezus mówi: jeszcze chwila, a świat mnie już oglądać nie będzie. Lecz wy mnie oglądać będziecie, bo ja żyję i wy żyć będziecie. W tym dniu wy sami poznacie, że ja jestem w moim Ojcu, a wy zaś we mnie, a ja w was. On mówił o dniu Pięćdziesiątnicy, on mówił o tym, że kiedy Duch Święty przyjdzie i zamieszka, to wtedy poznacie, że wy we mnie, a ja w was. Do dzisiaj nie rozumiecie i wszystko, co wam mówi, nie jesteście w stanie znieść, ale kiedy przyjdzie Duch Święty, on was prowadzi we wszelką prawdę i wtedy poznacie, że ja w was i Ojciec w was, a wy we mnie. Wtedy poznacie, kiedy Ducha przyjmujecie Bożego. Drugi fragment jest w Ewangelii Jana, w tej arcykapłańskiej modlitwie Pana Jezusa, w 17 rozdziale, kiedy czytamy w wersetach 21 i 23, aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni w nas byli jedno, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli dojrzali ku jedności, aby świat przez to poznał, że Ty mnie posłałeś i ukochałeś ich tak, jak mnie ukochałeś. Aby byli jedno z Ojcem i z Synem w jednym duchu. Aby byli dojrzali ku jedności, tego, czego nie było w zborze w Galacji. Oni byli dojrzali do jedności. Oni do niczego nie byli dojrzali, bo przyszedł ktoś i namącił ich. To, co przeżyli w duchu, ktoś im wytłumaczył w cielesny sposób i oni sprzedali duchowe rzeczy za cielesne rzeczy. Sprzedali duchową rzeczywistość poznania Boga za jakąś przychylność albo groźby innych ludzi. To jest nie do pomyślenia. Jezusa sprzedano za 30 srebrników. I ta historia dzieje się non-stop, non-stop i non-stop w różnych odsłonach. W duchu to jest ta sama rzeczywistość. My, którzy mamy dostęp do tronu Ojca, czyż nie sprzedajemy tego czasem za drobne? Tracąc czas na byle co na tym świecie? Czyż nie sprzedajemy tego? Nie patrzmy na Galacjan jako tych, którzy są głupimi Galacjanami, ale weźmy z tego lekcję dla siebie i patrzmy raczej na tego, który nam wierzę przewodzi ją wydoskonala na Chrystusa. Patrzmy na tego, który mówi, żyje we mnie Chrystus i już nic nie ogranicza mnie. I trzeci fragment z listu do Efezjan z pierwszego rozdziału. Siedemnasty i osiemnasty werset. Paweł modli się o wszystkich. Mówi, aby Bóg naszego Pana Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w dogłębnym poznaniu Jego. To poznanie musi przejść przez ducha. Ono nie przyjdzie przez to, że ktoś się więcej naczyta Biblii i książek. Ono musi być poprzedzone szczerą modlitwą gorącego, spragnionego serca. Boże, objaw mi, ja proszę Cię, abyś dał mi ducha mądrości i objawienia, abym poznał Ciebie głębiej. Abyście mając oświecone oczy swego serca, zobaczyli, jaka jest nadzieja waszego powołania, jakie bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych. On mówi, to już jest, tylko musimy to zobaczyć. Czy Galacjanie byli jedyni? Efezjanie, taki kościół, a on mówi, modlę się, aby wam Bóg otworzył oczy na takie rzeczy, bo jeszcze coś tutaj nie styka. I u nas też nie styka. I ja pierwszy mówię, że u mnie nie styka. Ale wiem, że jest to dostępne w Chrystusie Jezusie i nie mam zamiaru dać się odwieść od tej Ewangelii. I dlatego cenię sobie społeczność świętych, ponieważ kiedy jest nas więcej i wszyscy mamy jedno pragnienie, idziemy w jednym kierunku i doświadczamy jednych rzeczy, to jedni drugich, tak jak Tomek cytował też dzisiaj Galacjan, brzemiona noście, pomagajcie, ale też dzielcie się tym, co Bóg robi w życiu. Bo nie chlubimy się z siebie, tylko chlubimy się z Pana, z tego, co On robi. Druga myśl, którą widzę w tym tekście bazowym naszym z listu do Galacjan, to werset 8. Służyliście tym, którzy z natury nie są bogami. Więc Paweł mówi, słuchajcie, Bóg posłał Syna i posłał Ducha tego Syna do waszych serc. Zostaliście usynowieni, jesteście dziedzicami Abrahama. Okej, służyliście kiedyś takim Bogom, ale teraz wracacie do podobnych rzeczy. Rzućmy okiem na proroka Izajasza, na 40 rozdział. Jest tam fragment, który bardzo mnie dotyka. 40 rozdział od 17 do 26. Prorok Izajasz pisze pod natchnieniem Ducha Bożego. I Bóg mówi do narodu, wszystkie narody są jak nic wobec Niego. On uważa je za mniej niż nicość i pustkę. Do kogo więc upodobnicie Boga i jakie dopasujecie Mu podobieństwo? Czy bożka? Tego odlał rzemieślnik, a złotnik powlókł złotem i przylutował mu srebrne łańcuszki. Kogo nie stać na datek, wybiera kawałek niepruchniejącego drewna, szuka sobie zręcznego rzemieślnika, by sporządził bożka, który by się nie przewracał. Czy nie wiecie? Czy nie słyszeliście? Czy wam tego nie opowiadano od początku? Czy nie pojmujecie sprawy fundamentów ziemi? Siedzi nad widnokręgiem ziemi, a jej mieszkańcy są jak szarańcze. Rozpostarł niebo jak zasłonę i rozciągnął je jak namiot do zamieszkania. Władców obraca w niwecz. Sędziów ziemi czyni nicością. Ledwie ich zasadzono, ledwie ich zasiano, ledwie zakorzenili się w ziemi ich pień, gdy na nich powiał, usychają, a burza unosi ich jak plewę. Do kogo więc mnie upodobnicie, tak bym był mu równy, mówi Święty. Podnieście oczy ku górze i patrzcie, kto to stworzył. Ten, który wyprowadza w ścisłej liczbie ich zastęp. Wszystkie je nazywa po imieniu, a dzięki ogromnej sile i potężnej mocy żadnej nie zabrakło. Spójrzcie w gwiazdy, synowie Abrahama, i zobaczcie te gwiazdy, które widział on. W Izraelu podobno nocą widać około 5000 gwiazd. Tak liczne będzie twoje potomstwo. Dlaczego wy, którzy służyliście bożkom i poznaliście świętego, poznaliście Boga żywego, apostoł pisze dalej, dlaczego znów zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, pod którymi ponownie chcecie służyć? Dlaczego? Bożki, wróżbici, wieszcze, horoskopy, tarot, wahadełka, zabobony, gwiazdy, pory, przesilenia. A dzisiaj co mamy? Dla tych bardziej świadomych są wróżby w internecie, są wróżbici w telewizji, są chrześcijanie, którzy publikują losowanie na internecie, jak będę wyglądał za 30 lat, kto będzie moim mężem, jaki samochód dla mnie. Urodzony tego dnia to szczęściarz, nerwus albo inny, będziesz bogaty. Przecież to są nadal ta sama rzeczywistość, tylko trochę inaczej schowana. Na czym my opieramy naszą tożsamość? Na internetowych doniesieniach, na doniesieniach z gazet, na dobrym słowie od cyganki na targu? Czy nie mamy trochę w sobie z Galacjan? Wątek ten jeszcze bardziej rozwinięty jest, jeśli chodzi o dalszy werset. Do słabych i nędznych żywiołów, pod którymi ponownie chcecie służyć, przestrzegacie dni, miesięcy, świąt i lat. W Kolosan 2 apostoł rozwija tą myśl znacznie bardziej. Możemy się temu przyjrzeć. Kolosan 2, od 16 do 23. Mówi znowu o tych, których ktoś chce zniewolić. I mówi do nich, dlatego niech nikt was nie osądza z powodu jedzenia i picia lub z powodu święta lub nowiu lub szabatów, które są cieniami spraw mających nadejść. Rzeczywistością jest Chrystus. Niech was nikt nie odtrąca, kto w uniżeniu i w bogobojności okazowanej aniołom lubi wkraczać w to, co zobaczył, bezpodstawnie napuszony swym cielesnym rozumowaniem. Nie trzymający się przy tym głowy, czyli Chrystusa, z której całe ciało, zasilane i spajane stawami i ścięgnami, rośnie Bożym wzrostem. Skoro z Chrystusem umarliście dla żywiołów światła, dlaczego niczym żyjący w świecie stosujecie się do nakazów? Nie dotykaj, nie kosztuj, nie ruszaj. To wszystko jest do zniszczenia w użyciu, według przepisów i pouczeń ludzkich. Choć jest w nich jakieś słowo mądrości, w bogobojności własnego pomysłu, w poniżaniu i umartwianiu ciała, to brakiem jakiejkolwiek wartości poza dogadzaniem ciała. Znamy tego typu praktyki różne? Wracamy do starych zachowań? Żyjemy w kraju, w którym takich praktyk jest cała masa. W Izraelu była masa praktyk. Oni, którzy byli nie Żydami, Galacjanie, Paweł mówi, służyliście żywiołom świata, mieliście bożki, pory, dni, nowie, wszystko robiliście. I co teraz, poznaliście Boga i co, do tego chcecie wracać? Czy może chcecie się zagonić, dać w drugą stronę tym, którzy przychodzą i mówią wam, tamtych pór nie będziecie świętować, będziecie świętować teraz takie pory. Bo te pory są lepsze niż tamte. Chrystus jest, ale tamte pory były złe, miesiące i daty. Będziecie świętować teraz po żydowsku. Mówi do niej, czego nie rozumiecie? Myślałem sobie o tym i rozmyślałem i rozmawiałem nawet z rabinem mesjańskiej wspólnoty o tym, co dla nich znaczy szabat. Rozmawiałem z byłymi adwentystami, kiedy celem numer jeden było święcenie szabatu, a Chrystus był gdzieś obok. Oczywiście zawsze ważny. Oczywiście tak ważny jak dla Galacjan. Był ważny, ale kiedy przyszedł ktoś inny, to im powiedział, że legalizm, że prawo jest potrzebne. Albo sami w nieprzemienionych umysłach wracali jeszcze do pogańskich rzeczy. Do żywiołów tego świata. Do myślenia tego świata. Ja myślę, że my stoimy przed obydwoma tymi zagrożeniami w inny sposób. A mianowicie ktoś może przyjść i powiedzieć nam, że czegoś nam brakuje do zbawienia i powinniśmy czegoś przestrzegać. Na przykład szabatu. Ale musimy pilnować naszego serca, abyśmy nie osądzili też tych, którzy szabat przestrzegają z innych powodów, ponieważ robią to dla Pana. Nie możemy my, którzy świętujemy święto, którego nie ma w Biblii, na przykład Boże Narodzenie, świętujemy w wolności sumienia, chcemy chlubić się Chrystusem i cieszyć się z tego, nie możemy też pozwolić sobie na to, żeby osądzić tych, którzy chcą świętować święto, które jest w Biblii, z równie czystego sumienia, z jakiego my chcemy świętować inne święta. Tu musimy pilnować swojego serca, bo dobrze łatwo nam powiedzieć, nie judaizuj, ale ty, nie wiem, nie bądź zbyt dużym katolikiem, protestantem, prawosławnym, nie wciskaj nas w coś innego, jeśli to będzie nakaz, a jeśli to nie będzie chęć życia dla Boga. Bo ja się wychowałem w tradycyjnej rodzinie. Dla mnie wszystkie święta, niedziele i tak dalej były nakazem. Bez znaczenia, judaizmu nie znałem. Katolicyzm był moim nakazem. Dla kogoś prawosławie było nakazem. Dla kogoś co innego. Musimy badać swoje serca, aby nie dać się wciągnąć nikomu, ale też by pochopnie nie osądzać tych, którzy być może ze szczerego serca chcą spotkać się w sobotę czy w niedzielę, w Boże Narodzenie czy w święto szałasów. Ale wszystkim rzeczywistością jest Chrystus. Jeśli to nam umyka, to ciągle będziemy rozerwani w różne strony. Ciągle możemy stać się niewolnikami albo osądzającymi innych ludzi. Paweł martwi się o nich i pisze dalej w emocjach. Wierzę, że pisał to w emocjach. Mówi, boję się o was, czy w jakiś sposób nie trudziłem się dla was na darmo. Mówi, boję się. Ja wierzę, że tutaj jest troska. Ja wiem, że wcześniej mówił głupi Galacjanie i co tam, kto was omamił i krzyczał i wierzę, że był naprawdę zdenerwowany, ale to, co pisze dalej, mówi, błagam was, bracia. Bracia, błagam was, stawajcie się tacy jak ja, gdyż i ja, i jak wy. Mówi, stańcie się tacy jak ja, już pozbyłem się poglądów. Ja już dla pogan jestem jak ten, który jest bez prawa, dla tych pod prawem jestem jak ten pod prawem, byleby wszystkich pozyskać dla Chrystusa, bo rzeczywistością jest Chrystus. I on mówi, błagam was, bracia. Wiara w Jezusa to nie jest kolejny system religijny. On mówi, błagam was, jeśli doświadczyliście Ducha Świętego. Wiecie przecież, w niczym mnie nie skrzywdziliście. Wiecie przecież, że po raz pierwszy głosiłem wam Ewangelię z powodu słabości ciała. I chociaż moje ciało było dla was próbą, nie pogardziliście mną, ani nie wypluliście mnie, ale przyjęliście mnie jak anioła Bożego, jak Chrystusa Jezusa. Gdzie więc jest wasze szczęście? Bo zaświadczam wam, że gdyby było można, wyłupilibyście sobie oczy i dali je mnie. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Czy nie mieliście nigdy tak, że głosiliście Ewangelię i człowiek powiedział, nieba ci przychylę, Zbawco mój? To jest najwspanialsza rzecz, jakiej doświadczyłem. Narodziłem się na nowo i jestem twój na zawsze. Ale potem minął jakiś czas, ktoś inny przyszedł, coś powiedział i ten człowiek powiedział, jesteś kłamcą, nie chcę cię znać. Ja wierzę, że każdy mógł doświadczyć podobnych rzeczy, ale wierzę, że liderzy i pastorzy doświadczają tego nagminnie. Kiedy ludzie mówią, kocham, oddam życie, wyłupię sobie oczy zaraz tutaj dla pastora. Poświęcę wszystko. Już czuję, że jesteśmy forever na zawsze. Ale potem usłyszałem jakieś nauczanie w internecie i mówię, to jest dobre. To jest dobre. Tutaj jest trudna mowa czasem, tam jest fajnie. Pójdę tam. Apostoł mówi, bo prawdę wam powiedziałem? Naprawdę? Bo przyszli inni i wam nakłamali, nie rozumiecie tego? Przyjęliście mnie jak Chrystusa. Chcieliście zrobić dla mnie wszystko. A potem odchodzicie, bo ktoś was namówił. A potem odchodzisz, bo pojawił się w twoim życiu grzech, którego nie chcesz porzucić. Czy to jest warte? Czy mówimy dalej o rzeczywistości ducha i życia wiecznego, zbawienia i jedności z Bogiem? Czy mówimy już o kompletnie innej półce cielesności i babrania się w grzechu, w jakichś takich rzeczach, które nie przystoją po prostu świętym? Ale kiedy sobie myślałem tak o tym, że w swoim życiu też miałem ludzi, którzy dziękowali, płakali, chcieli wydubać sobie oczy i uszy, a potem zniknęli z naszego życia. I to jest ciężkie dla każdego człowieka. Każdy z was, myślę, że mógł przeżyć coś takiego. Ale dzisiaj, kiedy czytałem już któryś raz ten tekst, zastanowiłem się, czy ja mam postawę taką jak Paweł. Błagam was. Błagam was. Wróćcie do Chrystusa, wróćcie do nauki zdrowej. Czy ja mam taką postawę, że modlę się, tak jak on pisał do Efezjan, dniem i nocą, 3 lata modliłem się o was we łzach, a teraz powierzam wam was słowo łaski. Czy ja mam taką postawę, czy każdy z nas ma taką postawę o tych, którzy nas zawiedli? Nieważny już jaki powód, ktoś ich odciągnął, to powód jest nieważny. Ważny jest taki, że oni są poza. Czy w naszym życiu jest ta postawa, że ja będę zabiegał? Może nie mam możliwości spotkać się, może ktoś nie chce, ale zawsze zostaje modlitwa i zawsze zostaje to, że ja będę go błogosławił. Że człowiek, któremu powiedzieliśmy prawdę, jeśli Duch Boży kiedykolwiek go dotknął, on to doceni, że powiedzieliśmy mu prawdę. Może dzisiaj jest to nie w smak, ale módlmy się o tych ludzi, którzy gdzieś są dalej, tak jak apostoł Paweł i mówi, błagam was. Błagam was. Nie dajcie się. Czy dlatego stałem się waszym wrogiem, że mówię wam prawdę? Zabiegają o was nie ze szlachetnych pobudek, lecz po to, by was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Musimy się zastanowić, czy ktoś przez to, że głosi nam coś, coś nam mówi, coś nam obiecuje, jakoś o nas zabiega, czy szuka w tym własnej korzyści? Oni szukali tej korzyści. Wiecie, oni głosili legalizm prawa. I powiem wam tak, z legalizmu prawa nikt się na nowo nie narodził. Nie narodził się nikt. Oni przyszli tam, gdzie nie siali, do ludzi, którzy byli wzbudzeni przez ducha, i chcieli chełpić się z ich obrzezania przed innymi ludźmi, że oto tutaj mają nowych prozelitów, że mają nowych swoich współwyznawców, bo oni mają rację. Ale żaden legalista nie wzbudził nikogo z martwych duchowo. Tylko człowiek, pełen ducha rozumiejący Ewangelię, może drugiego człowieka wzbudzić do nowego życia. On mówi, jakie mają korzyści, dlaczego o was zabiegają, zastanówcie się o to. Kto wam głosił Ewangelię? Zabiegają o was nie ze szlachetnych pobudek, lecz po to, aby was odłączyć, abyście wy o nich zabiegali. Bo jeśli ty odejdziesz, to potem diabeł pogrąży cię poczuciem wstydu i będziesz już zabiegał o tych, o których już wiesz, że nie miałeś szczerych intencji, ale być może już nigdy nie wrócisz do właściwej drogi, dlatego że ten, który jest oskarżycielem, będzie cię oskarżał. A ci, którzy zabiegali o ciebie, będą cię wykorzystywać w inny sposób. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w 15 rozdziale napisał bardzo cenną rzecz. 15 rozdział, wersety 20-21. Kiedy mówi wcześniej o tym, że głosił Ewangelię wśród cudów i znaków, głosił Ewangelię Chrystusową, to mówi, w ten to sposób stawiam sobie za punkt honoru głosić Ewangelię nie tam, gdzie już wspominano imię Chrystusa, abym nie budował na cudzym fundamencie, lecz jak napisano, zobaczą go ci, którym o nich nie głoszono, a ci, którzy nie słyszeli, zrozumieją. On mówi, Galacjanie, czy nie rozumiecie? Ja tutaj w słabości przyszedłem do was, a wy przyjęliście mnie jak anioła, jak posłańca, jak Chrystusa samego. Byliście gotowi dla mnie wszystko, tak jak ja dla Chrystusa, wy dla mnie byliście gotowi wszystko. A teraz przychodzi ktoś, kto nie siał, nie interesował się wami, ale chce was zniewolić i wy idziecie za tym? Bo nie zaufaliście do końca? Bo być może nie zaufaliście do końca, że Chrystus jest wszystkim. Ale łatwo przyjąć, że trzeba znowu coś dodać. Sprawować kontrolę chciałoby wielu. Apostoł Paweł pisał bodajże do Koryntian, że choćbyście wychowawców mieli tysiące i nauczycieli, to ojców macie niewielu. Dzisiaj tysiące nauczycieli z internetu starają się przykuć naszą uwagę, ale żaden z nich nie zadzwoni do ciebie, kiedy będziesz potrzebował pomocy, kiedy będziesz potrzebował osobistej modlitwy. Już nie wspominając o tym, że szafkę trzeba będzie przenieść. Jak cenne to są rzeczy, o których on naucza Galacjan. I dalej mówi, że czynić piękną zaś rzeczą jest zabiegać w dobrej sprawie zawsze, a nie tylko wtedy, gdy jestem pośród was obecny. Czynić dobrze zawsze, nie tylko pod okiem pastorów, starszych, liderów, a jak nie ma, to luz. A jak nie jestem w kościele, to jestem innym człowiekiem, a w niedzielę jestem innym człowiekiem. To nie ma cały czas zrozumienia Ewangelii, po prostu. Albo jest to dziecięctwo, albo jest to jakiś legalizm, że tutaj to sobie zapracuję, dołożę coś, ale tak naprawdę to wiadomo jak jest. Wszyscy jesteśmy grzesznikami i... Otóż nie. Jeśli jesteśmy świętymi, to zachowujmy się jak święci, bo nie przystoi świętym to, z czego świat się chlubi i pyszni. Dobrze czynić nie ustawajmy, a szczególnie domownikom wiary. I ostatni werset, 19. Paweł pisze do nich, dzieci moje, znów w bólach was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Mówi, dzieci moje, ja was zrodziłem, ja o was troskę miałem, ja byłem tam, ja modlę się, ja posyłam moich wysłanników, aby was umacniać. Napisałem do was ten list, bo mam troskę, błagam was, mówi, dzieci moje. Jest naprawdę przejęty tym. I mówi, rodzę was w bólach znowu, bo już myślał, że już uchwycili. Ale oni nie uchwycili. Dali się omamić. I on mówi, jeszcze raz, rodzę was w bólach. Dopóki Chrystus nie będzie w was ukształtowany. Dopóki Chrystus nie będzie w nas ukształtowany. Dwa fragmenty znalazłem do tego tematu. Pierwszy to list do Efezjan, 4 rozdział, którego też nie musiałem szukać, bo pracuje we mnie od lat. Ale znalazłem, bo całego nie znam na pamięć. Za dużo wersetów. 4 rozdział, od 11 do 16. Gdzie mówi apostoł do kościoła. On sam, czyli Chrystus, ustanowił też jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami, nauczycielami, aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi w koło przez każdy wiatr nauki, w ludzkim oszustwie, w podstępie błędnych metod, ale we wszystkim jako prawdomówni w miłości rośli w Niego, który jest głową, w Chrystusa. On mówi, posłał do serc waszych ducha swojego Syna, którego wołamy Abba, Ojcze. Zostaliście poznani przez Boga i Boga poznaliście, aby Chrystus był w was ukształtowany. Oto cel życia, aby Chrystus był w nas ukształtowany. I mówi o tej pięciorakiej służbie, jak ją się często nazywa. On był apostołem, byli tam też prorocy i ci wszyscy ludzie byli po to, aby tych świętych, których sam Pan powołał przecież do życia, wyposażyć. A żeby nie byli świętymi pachnącymi na chmurce w aureoli, ale aby wyposażyć świętych do dzieła posługi, do budowania ciała Chrystusa. Apostoł Paweł w liście do Galacjan mówi, rodzę was w bólach Galacjanie, aby Chrystus był w was ukształtowany. Myślimy o tym, że Chrystus jest, ma być ukształtowany w nas, w każdym osobiście, ale w Kościele ma być ukształtowany. Together. Razem. Każdy jest członkiem ciała Chrystusowego, wszyscy razem wzrastają w głowę i z głowy spływa całe namaszczenie na całe ciało. Dlatego mówię, jeśli członkowie nie wiedzą, po co są powołani, to też jest bieda. Bo choćby było 10 apostołów, to 10 apostołów może się zająć 50 osobami. Choćby nie wiem, jak byli namaszczeni. Ale on mówi po to, żeby ci święci byli wyposażeni przez tych apostołów. Dlatego Paweł mówi już, czytam list do Hebrajczyków, 5 rozdział, mówi, powinniście być już nauczycielami ze względu na wiek, ale trzeba wam mleka. I tamci też. Chodzili już trochę w duchu, ale ktoś przyszedł, zamieszanie, lada chwila i nie ma. Pozamiatane, cała wspólnota drzazgi. Bo wy już powinniście posługiwać, mówi. Chwyciliście coś, wzrastajcie w Chrystusa i zacznijcie posługiwać, a życie Chrystusa będzie w was się pomnażało. W was, pośród was i na zewnątrz Kościoła. Dlaczego? Do budowania ciała Chrystusa, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, do miary dorosłości pełni Chrystusowej. W dziele posługiwania kształtuje się charakter Chrystusowy, aż dojdziemy do jedności wiary i miary pełni Chrystusowej. Abyśmy już nie byli dziećmi. I dalej mówi, we wszystkim jako prawdomówni w miłości rośli w Niego, który jest głową w Chrystusa. I teraz my rośniemy w Niego, a z Niego, z którego całe ciało spajane i wiązane przez każde wzmacniające je ścięgno, zgodnie z działaniem w mierze właściwej dla każdej części, przyczynia się do wzrostu ciała dla własnego zbudowania w miłości. Gdyby Galacjanie byli zbudowani między sobą, szczerzy w miłości i trwający w Ewangelii, mogłoby przyjść 100 takich czy innych i odbiliby się od ściany. Nie byłoby mocnych. To więc mówię i nalegam w Panu, czytamy dalej. Abyście już więcej nie postępowali tak, jak postępują poganie w próżności swego umysłu. Ociemniali w rozumowaniu, z dala od życia Bożego przez nieświadomość, która jest w nich, przez niewrażliwość ich serca. Oni to, wyzuwszy się z uczuć, oddali się rozpuście w pełnej chciwości pogoni za wszelką nieczystością. Wy jednak nie tak nauczyliście się Chrystusa. Paweł równie dobrze mógłby powiedzieć to do Galacjan. Galacjanie, no nie tak się nauczyliście Chrystusa. No co wy teraz, nie rozumiecie? Błagam was. Gdańszczanie i inni Polacy. Kiedy o nim usłyszeliście i w nim zostaliście pouczeni, jako że prawda jest w Chrystusie, że macie zdjąć z siebie starego człowieka z jego wcześniejszym postępowaniem, zniszczonego według zwodniczych rząd, a poddawać się odnowie w duchu waszego umysłu. Poddawać się odnowie w duchu umysłu. Nie poddawać się wzrostowi przez dokładanie jakiegoś prawa nowego, jakichś obowiązków. My możemy się szczycić, że nie judaizujemy, a może mamy jakieś prawo wewnętrzne, które po prostu, nie wiem, nagle ktoś myśli, że musi je spełnić, to wtedy będzie lepszy i pastor na niego lepiej spojrzy. To jest prawo wolności, które jest w Chrystusie, że ani obrzezanie, ani nieobrzezanie nic nie znaczy, tylko wiara, która jest czynna w miłości, w postawie ofiarnej miłości. To będzie wzrost dla całego ciała. I oblec się w nowego człowieka, stworzonego według Boga w sprawiedliwości, świętości, prawdy. On mówi, byliście miotani przez wichry różne, służyliście Bogom, którzy nie byli Bogiem, ale Bóg w swojej łasce, w łasce, nie z powodu waszego postępowania, stworzony według Boga nowy człowiek w sprawiedliwości i świętości prawdy. Usprawiedliwieni nie z prawa, a z wiary, która jest w Chrystusie Jezusie. Stworzeni przez Boga. Nie można tego zamienić na nic. Ja modlę się sam, żeby mi to Bóg bardziej objawił, bo ja wiem, że czasem stawiam te rzeczy na równi. Na całe szczęście coraz rzadziej. Poznanie Boga i obleczenie się w sprawiedliwość Chrystusa. Modlę się, abyśmy wszyscy o tym rozmyślali i po prostu chodzili tak, że nie będę musiał mówić, że chodzę do kościoła, jestem chrześcijaninem, bo każdy będzie wiedział, że każdy z nas jest inny trochę. Dałby Bóg. Dlatego odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę, każdy ze swoim bliźnim, gdyż jesteście członkami jedni drugich. Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie. Niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. Ani nie dawajcie miejsca diabłu. Kto kradnie, niech kraść przestanie, a raczej niech się trudzi, wypracowując własnymi rękami dobra, aby miał z czego udzielać potrzebującemu. Niech żadne zepsute słowo nie wychodzi z waszych ust, ale tylko dobre, dla zbudowania, gdy trzeba, dla udzielenia łaski słuchającym. I nie zasmucajcie Bożego Ducha Świętego, którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i gwałt, i gniew, i krzyk, i oszczerstwo niech będą usunięte spośród was z wszelką złośliwością. Bądźcie zaś jedni dla drugich mili, serdeczni, przebaczający sobie nawzajem, jak i wam Bóg przebaczył w Chrystusie. Bądźcie więc naśladowcami Boga jako ukochane dzieci. Oto miejsce świętych. Nie babranie się w rodowodach, w kłótniach, sporach, opory, święta, o to, kto lepsze rzeczy robi, ale wzrastanie w tego, który jest głową Chrystusa. Naśladowcami bądźcie Boga. Czy Bóg, czy człowiek cielesny może kiedykolwiek pomyśleć, że może być naśladowcą Boga? Nie, bo cielesny człowiek nie podoba się Bogu. On nie może. Ale ten, który został zrodzony z ducha, który mówi Abba Ojcze i wie, że został zrodzony i czuje, że ma myśli Boże, pragnienia Boże. Serce mu bije na myśl o tym, że Chrystus powraca szybciej. Myśli o tym, że spędzi wieczność u Boga i że dzisiaj już ma dostęp do tronu łaski. Do tego żaden nie przyjdzie i nie powie, zrób to, zrób tamto. Odbije się od drzwi. I jakakolwiek jest sytuacja w twoim życiu dzisiaj, to chcę przeczytać ostatni fragment z listu do Rzymian z 8 rozdziału. Cokolwiek jest nie takie, kiedy bierzesz właściwy azymut na to, aby Chrystus był w nas ukształtowany, w każdym z osobna i w Kościele jako ciele Chrystusa, to nasze poznanie Boga będzie wzrastało. I apostoł Paweł pisze, wiemy też, że kochającym Boga wszystko współdziała ku dobremu. Tym, którzy są powołani zgodnie z Jego postanowieniem. To nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. To nie wy poznaliście Boga, ale zostaliście przez Boga poznani. To było Jego postanowienie. Bo tych, których wcześniej poznał, przeznaczył współdzielących kształt obrazu Jego Syna. Do tego był On pierworodnym pośród wielu braci. Przeznaczył, aby współdzielili kształt obrazu Jego Syna. Nie, żeby spierali się o rzeczy małe, ale żeby wiedzieli, jaka jest nadzieja naszego powołania. Abyśmy mogli powiedzieć, Abba Ojcze, zostaliśmy poznani przez Ciebie. Chcemy poznać Ciebie głębiej. Których zaś przeznaczył, tych też powołał. A których powołał, tych też usprawiedliwił. A których usprawiedliwił, tych też uwielbił. Otoczył chwałą. Jeśli On Cię powołał, niech nikt nie śmie Cię odwołać. Niech nikt nie śmie dotknąć Bożego Świętego, bo On jest źrenicą Jego oka. Niech w Twoim myśleniu nigdy nie będzie myślenia, że jacyś ludzie mogą Cię odwołać albo na coś powołać, bo to On powołał nas w Chrystusie Jezusie do swojej chwały. Amen.